ABC zdrowia, ABC szczepień. Proszę Państwa, dzisiaj o komunikacji w onkologii, zwłaszcza w onkologii dziecięcej będziemy rozmawiać. Zresztą w ostatnim czasie sporo o tej komunikacji między pacjentami a lekarzami rozmawialiśmy. Tym razem także w tej komunikacji ważni są rodzice czy opiekunowie. A gościem Radia Kraków jest pani docent doktor habilitowana Marzena Samardakiewicz.
Wcześniej rozmawiałyśmy chwilę, że mamy tutaj dobrą wiadomość, bowiem w onkologii i hematologii dziecięcej medycyna daje możliwość wyleczenia większości dzieci. Więc już z tego punktu widzenia troszkę się robi ładniej i troszkę łagodniej i troszkę jakby spokojniej. Jak rozmawiać z dziećmi? Od 1995 roku w onkologii i hematologii dziecięcej standardem jest, że dziecko musi zrozumieć, co się tutaj stało. Zrozumieć to nie znaczy, że musimy z detalami wszystkimi, wszystkie informacje na wszystkich etapach leczenia przekazywać i dziecku bez przerwy uświadamiać. Przede wszystkim ten przekaz musi być dostosowany do poziomu rozwoju. Oczywiście inaczej będziemy rozmawiali z dzieckiem, inaczej będziemy starali się, żeby zrozumiało, co się tutaj stało, jeśli jest przedszkolakiem, a zupełnie inaczej, jeśli jest to nastolatek i to jest zupełnie też zrozumiałe. I przede wszystkim jakby stosujemy się do tych zasad wynikających z etapu rozwoju. Takim drugim elementem, który też musi być uwzględniony, to musi być etap leczenia, stan psychofizyczny dziecka. No i oczywiście jest bardzo ważne takie określenie w standardzie umieszczone, że ten przekaz powinien być dostosowany nie tylko do możliwości poznawczych, ale do potrzeb dziecka. Czyli osoba, która przekazuje informacje, rozmawia z dzieckiem na temat choroby, zawsze powinna być jakby krok za dzieckiem. Jeśli jest pytanie, to dziecko uzyskuje w miarę wyczerpującej, ale niekoniecznie bardzo detalicznej odpowiedzi. To wymaga i poznania dziecka, wymaga też uważności, no i oczywiście pamiętania o tym, że cały czas jesteśmy w takiej relacji podwójnej, dlatego że komunikujemy się zarówno z rodzicem chorego dziecka, jak i z samym dzieckiem i jeszcze rodzic z dzieckiem wiele rzeczy też ma do omówienia. Stąd, żeby jakby podnosić efektywność tego całego takiego skomplikowanego procesu, należy stosować się do pewnych modeli informowania. To jest taki model, którego akronim jest empatia i każda litera tej empatii to jest nazwa etapu, o którym należy pamiętać. To jest tak trudne dla lekarzy, szczególnie młodych, że na tym etapie edukowania, uczenia, jak komunikować się, ten schemat jest bardzo użyteczny.
Rozszyfrujmy zatem te litery słowa empatia.
No przede wszystkim zwracać uwagę na emocje. Może nie wszystkie etapy tutaj będę omawiać, ale zwrócić uwagę na emocje, tak? Zobaczyć w jakiej sytuacji, uzyskać też zaproszenie do tego, żeby tą informację przekazać. Bardzo ważnym elementem jest zadbanie o to, w jakich warunkach ta rozmowa jest przeprowadzona. Najpierw oczywiście taka rozmowa powinna być z obojgiem rodziców, to jest też taki ważny warunek, z którymi zastanawiamy się wspólnie, jakie informacje ich zdaniem i w jakim momencie będą najlepsze dla ich dziecka. Tak? Czyli ten moment takiego wysłuchania ma tutaj ogromne znaczenie. Oczywiście może być też tak, że rodzice mają taką wolę, żeby sami najpierw porozmawiali, prawda? Oczywiście mają do tego prawo, ale uważam, że to nie zwalnia klinicysty do tego, żeby przeprowadzić też taką rozmowę, dlatego że rodzice często jakby też jeszcze w tym pierwszym etapie leczenia szczególnie jakby tą informację przekazują razem z tym własnym lękiem troszkę, prawda, więc poza tym też często mają poczucie takiego zagubienia w tym gąszczu różnych informacji. To jest bardzo ważny moment. I teraz sam moment informowania powinien zawierać w sobie taki element, który nazywa się w komunikacji strzałem ostrzegawczym. Tak? Czyli musi być taki moment, kiedy ja daję sygnał, że teraz mam coś ważnego do powiedzenia. Tak? Czyli to breaking bad news, czyli przekazanie tej złej informacji, musi być poprzedzone przygotowaniem. Tak? I na przykład może to mieć taką formę, że sygnalizuje, że no mamy wszystkie wyniki badań zgromadzone i wiem, jak nazywa się twoja choroba.
Wtedy dziecko się mobilizuje, nastawia
wtedy,
się.
Tak, wtedy dziecko tak jakąś taką uważność też wykazuje, ale też takie napięcie. I to, co jest bardzo charakterystyczne, jak pracuje się z dziećmi, to przekazanie informacji pod tytułem, na przykład twoja choroba nazywa się białaczka, jest połączone z pewną ulgą, bo jest to informacja, no już coś wiadomo, prawda? Generalnie wokół jest mnóstwo napięcia, mama się zachowuje dziwnie, często płacze, prawda? Więc jeśli przychodzi lekarz i mówi, no wiem, jak się nazywa twoja choroba, no to jakby zamyka pewien czas, pewien okres takiego napięcia. Dla małych dzieci ta białaczka, ona się wypełnia treścią dopiero w momencie, kiedy no, zaczyna mnie coś boleć, prawda, muszę leżeć pod kroplówką, mam zaplanowane jakieś badanie, będę miała zakładany cewnik centralny, dojście do żyły, prawda, to są te treści, które jakby są nieprzekładalne, nie mówimy detalicznie o tych wszystkich rzeczach, które się mają zdarzyć. Taka sytuacja jest, jak się pracuje z małym dzieckiem. Natomiast z nastolatkiem, którego pani też wywołała, no ta praca już troszeczkę inaczej wygląda, dlatego że wyobrażenia, przekonania, doświadczenia są inne. Poza tym druga taka zasadnicza różnica jest taka, że małe dziecko jest jakby skoncentrowane tylko na chwili tej obecnej, jest na tu i teraz. Natomiast młodzież ma już pewne plany, ma, prawda, coś do stracenia, liczy te straty, które pojawiają się w momencie, kiedy rozpoznana została choroba i to leczenie zostaje przedstawiane. Natomiast sam schemat jest taki sam, tak? Musi być też ten strzał ostrzegawczy. No i też uważność co do zakresu tych przekazywanych informacji. Nie każdemu tyle samo. Bardzo mi się zawsze podoba takie określenie, które w tej komunikacji też często jest powtarzane, że informacja powinna być traktowana jak lekarstwo, powinna być odpowiednio dawkowana. To nie oznacza, że mamy ją ukryć, nie powiedzieć czy kłamać, bo podstawowymi zasadami jest to, że mówię prawdę, tylko że nie zawsze mówię wszystko, co wiem na ten temat, tylko mówię takie treści w danym momencie, przekazuję takie treści, które pacjentowi w tym momencie są potrzebne i będą dawały mu też siłę do tego, żeby przejść przez trudy leczenia.
Za dużo informacji czy źle przekazana informacja może tak osłabić pacjenta albo tak wzmocnić na drugą stronę, patrząc, że to leczenie będzie inaczej przebiegało, lepiej albo gorzej?
No myślę, że to może być taki moment iatrogenny, czyli byłoby to takie działanie, które jest obarczone dużym błędem i może choremu dziecku, pacjentowi zabrać siłę. Czyli jest niewłaściwym i należałoby tego unikać. Stąd ta konieczność uczenia się komunikacji medycznej, poznawania tych zasad, ale przede wszystkim też trenowania tak odpowiedniego, uczenia się też poprzez uczestniczenie w różnych warsztatach, czy też obserwacje, bowiem jak się czyta o tym przekazie, no to wydaje się, że to jest łatwe. Natomiast jak się ogląda, tak, czy przysłuchuje, w jaki sposób niektóre osoby przekazują trudne rzeczy, no to widać, że tej rutyny tutaj zabrakło. Może rutyna też jest niewłaściwym określeniem, bo to nie chodzi o zrutynizowanie tych działań, tylko chodzi o wypracowanie no, pewnego takiego właściwego, ale też takiego bardzo też zindywidualizowanego sposobu komunikowania się z różnymi chorymi. Z uwzględnieniem też ich potrzeb tych informacyjnych, bo pacjenci różnią się. Jedni będą potrzebowali dużo informacji i oni sygnalizują to poprzez liczne pytania, ale są tacy też, którzy mówią, że proszę mi więcej na razie nie mówić, tak? Proszę powiedzieć mamie, tacie, mężowi, żonie. I to należałoby także uwzględniać w planowaniu przekazu.
Sporo rozmawiamy tutaj o komunikacji między pacjentem a chorym, czy to chorym dzieckiem, nastolatkiem, czy osobą dorosłą. Zawsze rodzi się pytanie, czy lekarze, nie tylko lekarze, także pielęgniarki, są do tego przygotowywani i czy mają na to czas, czy są uczeni tego, jak to robić.
W zakresie edukacji przyszłych pracowników czy przyszłych członków personelu medycznego bardzo dużo się zmienia i to bardzo cieszy. W tej chwili też w nowym standardzie uczenia studentów medycyny pojawia się zapis o większej liczbie godzin przeznaczonych na edukację tej komunikacji medycznej i to cieszy. To oczywiście powinno być robione też w taki przemyślany sposób i dobrze, żeby to nie były godziny stracone. Czy ten czas, na który często słychać, prawda, że jest jakby zrzucany jako na głównego winowajca, to, że ta rozmowa z pacjentem, z chorym, z rodziną jest niesatysfakcjonująca. Ja stoję na stanowisku, no oczywiście w pewnym stopniu to usprawiedliwia, ale nie do końca, tak, bo można to zrobić w krótszym czasie, na pewno nie można tego robić byle jak. Więc jeśli nie mam czasu, no to muszę, jeśli to jest jakaś rozmowa naprawdę z gatunku takiego bardzo zasadniczego, tak? Czyli tak zaplanować to spotkanie z chorym, żeby ten czas mógł być zagwarantowany, bo z częścią chorych, którzy są już jakby włączeni w ten proces leczenia, też nie ma takiej potrzeby, takiego ciągłego przegadywania od początku do końca, prawda? Ale są takie momenty, kiedy ten czas musi się znaleźć.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.